Science. Radiowe odkrycia.
Dobry wieczór, Justyna Piekło. Zapraszam na Wieczór z Nauką. Przed nami sporo wątków, faktów i rozważań. Zaczniemy od wizyty w rzeszowskich zakładach ortopedycznych. Z pracownikami, technikami ortopedii porozmawiam o protetyce ortopedycznej. Opowiemy o dawnym i współczesnym obliczu tej dziedziny. Następnie wyjaśnimy, jak wygląda praca konserwatora sztuki i renowacja obrazów. W programie nie zabraknie wiadomości naukowych oraz kosmicznych wędrówek. Science Radiowe Odkrycia potrwa do 23. Proszę pozostać z nami.
Thank you.
Tradycyjnie na rozgrzewkę Szymon Taranda przygotował dla Państwa przegląd informacji.
Cyberflash.
Zespół badaczy z Uniwersytetu Massachusetts, który w maju 2023 roku ogłosił, że odkrył metodę pozyskiwania energii elektrycznej z wilgoci zawartej w powietrzu, zbudował prototyp urządzenia, który miał potwierdzić, że to rzeczywiście działa. Testy wykazały, że można taką metodą pobierać elektryczność z powietrza, donosi serwis młodytechnik.pl. Opracowane przez nich początkowo urządzenie kumulacyjne ma rozmiar mikroskopowy i składa się z nanodrutów o grubości 1/1000 ludzkiego włosa umieszczonych wewnątrz rurki. Do nanoprzewodów dostają się mikroskopijne kropelki wody niosąc ładunek, co ostatecznie powoduje, że powstaje w rurce różnica potencjałów elektrycznych między jej końcami. W kolejnej wersji zastosowano nanopory w materiale. Powstały układ generuje około mikrowat mocy, co wystarczy do zasilenia jednego piksela wyświetlacza LED. Firma Google opracowała komputer kwantowy, który w mgnieniu oka wykonuje obliczenia, które zajęłyby najlepszym istniejącym superkomputerom 47 lat. Zdaniem przedstawicieli Google, wypowiadających się w publikacji, która ukazała się w internecie, stanowi to przełom dowodzący ponad wszelką wątpliwość, że eksperymentalne maszyny kwantowe mogą przewyższać konwencjonalną konkurencję. Już 4 lata temu Google ogłosiło, że jest pierwszą firmą, która osiągnęła kwantową supremację. Tak umownie nazywa się kamień milowy, w którym komputery kwantowe przewyższają istniejące maszyny. Tamten układ miał 53 kubity. Nowa maszyna ma mieć 70 kubitów. Dodanie większej liczby kubitów zwiększa moc komputera kwantowego wykładniczo, co oznacza, że nowa maszyna jest 241 milionów razy lepsza niż maszyna z 2019 roku. Badacze z Google podali, że Frontier, bo tak on się nazywa, wiodący na świecie superkomputer, potrzebowałby 6,18 sekundy, aby dopasować obliczenia z 53-kubitowego komputera Google z 2019 roku. Dla porównania, dorównanie najnowszemu zajęłoby 47 lat. Agencja kosmiczna NASA opracowała prototypowy akumulator siarkowo-selenowy, który uważany jest przez ekspertów nie tylko za bezpieczniejszy niż akumulator litowo-jonowy, ale także bardziej wydajny. Według doniesień ma gęstość energii sięgającą 500 watogodzin na kilogram, co jest wartością dwukrotnie większą niż obecnie najczęściej stosowane baterie litowo-jonowe. Agencja pracowała nad akumulatorami o architekturze półprzewodnikowej ze zwiększonymi możliwościami ładowania i naciskiem na bezpieczeństwo w ramach programu Sabers od lat. Chodziło o skonstruowanie źródła energii przydatnego w aeronautyce, które byłoby w stanie w krótkim czasie dostarczać dużych ilości energii, co jest potrzebne w lotniczych procedurach, na przykład podczas startu samolotu. Akumulator zbudowany z użyciem selenu może dostarczyć 10-krotnie więcej prądu w danej jednostce czasu niż inne konstrukcje ze stałym elektrolitem, wytrzymując przy tym dwukrotnie wyższą temperaturę wewnątrz ogniw, co za tym idzie, systemy chłodzenia mogą być mniejsze. Ważnym kryterium jest tu waga. Są około 40% lżejsze niż klasyczne rozwiązania.
We'll be right back.
Protetyka to dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki. My skupimy się teraz na protetyce ortopedycznej, czyli dziale ortopedii zajmującym się wypełnianiem ubytków w narządach ruchu za pomocą protez. Stosowanie protez ortopedycznych sięga starożytności. Przez wieki tworzono je w różnych kształtach, z różnych materiałów i różnymi możliwościami. Jak w ostatnich kilkudziesięcioleciach wyglądały protezy? W poszukiwaniu odpowiedzi udałam się do pracowni rzeszowskich zakładów ortopedycznych. Na miejscu swoim 48-letnim doświadczeniem zawodowym podzielił się pan Marek Mach, technik ortopeda.
Skończyłem 5 lat technikum w Poznaniu, zakończyłem to w roku 69 i w tym roku poszedłem do pracy do Konstancina. Tam był wówczas profesor Weiss, który się ortopedią interesował i jakiekolwiek były nowości w Konstancinie, bo to był najnowocześniejszy zakład, to profesor przywoził nam zawsze jakieś ciekawostki z zagranicy, bo on dużo podróżował. No, postawili w Konstancinie olbrzymie duże warsztaty ortopedyczne. Stopy robiliśmy sami z drewna i ze styrogumu, sklejaliśmy to butaprenem, robiło się stopy. Pierwsi zaczęliśmy robić w Polsce, w Konstancinie, plastikowe protezy. Cały czas wszyscy w Polsce robili jeszcze, to były protezy skóra i drewno. Skóra formowana, były szyny, były to wszystko ciężkie, trudne było do chodzenia, bo było ciężkie i w Konstancji zaczął właśnie te plastiki pierwsze i te plastiki się rozprzestrzeniły potem na całą Polskę. No zawsze coś tam nowegośmy dodawali do tych protez, żeby ich usprawnić. No potem już weszły sprawy konstrukcji protez tymczasowych na tych rurkach, kolanach, aluminiowo odlewane.
Jak te protezy starszej generacji, czyli drewniano-skórzane, plastikowe, no i później te z rurkami były montowane, jak je pacjenci zakładali?
Pierwsza sprawa to jest sprawa wykonania leja. A żeby wykonać lej, no więc trzeba wziąć najpierw miarę kikuta, a następnie zrobić negatyw gipsowy, potem wlać do tego gips, zrobić pozytyw gipsowy i potem obrobić ten pozytyw na wymiar kikuta, który by no, jak najlepiej do tego pasował i oparł się w odpowiednim miejscu. To się mocowało tak jak kiedyś, to musiały być po prostu pasy. To były wtedy typ pasa kalifornijskiego i śląski pas i każda proteza musiała być oczywiście wiązana tym pasem. Potem już wchodziły pomału, jak się kikut nadawał, to robiliśmy protezy na kontakt. To znaczyło się, że był lej bardzo dopasowany, wciągał się do tego i trzymał się samodzielnie. Zakręcony był od dołu wentylem. Taki wentyl to właśnie profesor przywiózł nam z zagranicy i potem nasze zakłady w Konstancinie, bo były też mechaniczne, robiły właśnie te wentyle. Kiedyś do protezy UDA było jedno osiowe kolano jakieś tam zmontowane na jednej osi, to taka była takie kiwanie tą protezką tylko, a teraz jest cała masa stawów hydrauliczne, takie, jakie by nie był, a teraz już będziemy wchodzić pomalutku w osteointegrację.
Dzisiejsza technologia medyczna umożliwiła inżynierom i producentom opracowanie protez, które są lżejsze, mocniejsze i wyposażone w bardziej inteligentne systemy i funkcje. Osteointegracja to oblicze współczesnej protetyki ortopedycznej, mówi Tomasz Kot, technik ortopeda z rzeszowskich zakładów ortopedycznych.
Zabieg osteointegracji polega na wszczepieniu implantu bezpośrednio w kość pacjenta. Mamy tutaj wtedy bezpośrednie połączenie jak gdyby protezy z pominięciem leja protezowego, co daje duży komfort pacjentom, szczególnie tym, którzy mają problemy obwodowe lub problemy bólowe z kikutem, gdzie użytkowanie tej protezy standardowej z lejem przysparza im dużo problemów i nie mogą na niej prawidłowo funkcjonować.
Implant to inaczej endoproteza?
Implant to jest endoproteza, czyli to, co mamy wewnątrz jak gdyby naszego ciała i końcówka endoprotezy wystaje nam na zewnątrz i jest połączeniem z egzoprotezą, którą montujemy jak przy standardowej protezie.
Rzeszów jest jedynym takim ośrodkiem w Polsce, gdzie mocowane są egzoprotezy.
Pierwsze zabiegi były wykonywane w Krakowie, teraz są już wykonywane w Katowicach. Cały montaż tej egzoprotezy odbywa się u nas w zakładzie tutaj w Rzeszowie.
Jakie możliwości daje taka endoegzoproteza w stosunku do takich tradycyjnych protez, gdzie mamy ten lej?
Największym plusem, jaki opisują pacjenci użytkujący, przesiadający się powiedzmy tak z protezy tradycyjnej do protezy z implantem, jest przede wszystkim całkiem inne czucie podłoża. Jest to podobne uczucie do obciążenia własnej kończyny. Jest to bardzo duża wygoda w samym zakładaniu protezy, bo założenie tradycyjnej protezy wiąże się z odpowiednim założeniem na przykład linera silikonowego, z odpowiednim wciągnięciem kikuta do leja, co nie jest takie proste i czasami pacjent musi po kilka razy dziennie. Przy zakładaniu protezy z implantem jest to kilka sekund. Pacjent wstaje, zakłada. Sam komfort użytkowania jest całkiem inny. Nie mamy w przypadku protez uda, zabudowanego całego uda. Siadanie w aucie, gdziekolwiek, na czymś twardym, to jest duży kłopot. Mając implant, możemy siadać jak normalnie bez protezy.
Endoegzoprotezy są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Właściwie ta technologia przybyła do Europy stamtąd. Tam też w ośrodkach badawczych, naukowych tworzona jest kolejna generacja protez. Chodzi o neuroprotezy, czyli protezy, które umożliwiają sterowanie kończynami za pomocą bodźców przesyłanych z mózgu.
Tak, są prowadzone już badania na tym etapie, jednak jest to dopiero jak gdyby w zalążku i myślę, że jeszcze długa droga, zanim zostanie to wprowadzone na normalny komercyjny rynek. Chociaż tak jak ja zaczynałem swoją przygodę z ortopedią i słyszałem na początku o protezach z implantem i też to dla mnie był jakiś tam kosmos, gdzie wydawało mi się, że w moim życiu ja tego nigdy nie doświadczę. Tak teraz jestem bardziej optymistycznie nastawiony do tych nowych technologii, bo naprawdę to się bardzo szybko rozwija.
Pan Marek Mach, Tomasz Kot, technicy ortopedii z rzeszowskich zakładów ortopedycznych, wyjaśniali, jak zmieniają się protezy, komponenty, z których powstają oraz ich funkcjonalność. A już za moment zajrzymy do pracowni konserwatora sztuki. W Science Radiowe Odkrycia omawiamy różne dziedziny nauki i technologie. Zaglądamy do pracowni i laboratoriów. Spośród mnogości wątków zabieram Państwa teraz do świata sztuki. Zajmiemy się dokładnie renowacją obrazów. Omówimy proces konserwacji i stosowane technologie. Na początek pani Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków przy Urzędzie Miasta Rzeszowa, wyjaśni, co dzieje się z obrazem, który przez lata, wieki eksponowany jest na działanie światła słonecznego, kurzu, wilgoci i innych niekorzystnych warunków.
Poruszyła pani kwestię światła. Oczywiście światło jest takim elementem, którego obraz jakby potrzebuje, ale też takie zbyt mocne, agresywne źródło światła i takie narażenie obrazu na ekspozycję, stały, mocny strumień światła powoduje jakby przyspieszenie jego procesu niszczenia. Dlaczego mówię, że światło jest obrazowi potrzebne? Ponieważ obrazy olejne, bardzo często stare historyczne farby zawierają domieszki oleju lnianego, werniksy oparte są technologicznie na żywicach naturalnych i na przykład zupełnie brak dostępu światła może powodować na przykład zażółknięcie, przyciemnienie obrazu i na przykład zmianę jego wartości optycznych. Natomiast zbyt mocne światło tak samo może powodować również jakieś niekorzystne reakcje, może powodować jakby blaknięcie, odbarwianie pigmentów, które wchodzą w skład farb. Światło może również przyspieszać niszczenie wszystkich powłok, takich typu werniksy, którymi zabezpieczane są już powierzchnie obrazów po ich namalowaniu. Kurz też osadza się na obrazach. Nieusuwany latami może stworzyć naprawdę grubą warstwę, która w ogóle zniekształca prawidłowy odbiór dzieła. Obraz może wydawać się ciemny, może w ogóle stracić swoje autentyczne walory, swoją kolorystykę. Wilgoć też jest jakby czymś, co odpowiedni poziom wilgoci jest konieczny, na przykład dla utrzymania prawidłowej kondycji, chociażby płótna, na którym namalowany jest obraz, czy też drewnianych krosień. Niemniej jednak nadmiar tej wilgoci również może powodować różnego rodzaju rozwoju, chociażby, nie wiem, mikroorganizmów, grzybów, pleśni, które mogą niszczyć i podłoże, zaprawy, uszkadzać też farby, spoiwo warstwy malarskiej. Trawione mikrobiologicznie obrazy później osypują się, pigment pudruje się, tworzą się wykwity, dlatego też wszystkie czynniki te zewnętrzne jakby wpływają na kondycję obrazu, jego odbioru i tego, jak on faktycznie egzystuje.
Instytucja konserwatora sztuki, dzieł sztuki kiedyś nie funkcjonowała jako tako, jako zawód. Kiedyś sami artyści, właściciele obrazów poddawali konserwacji swoje obrazy, ale współczesna konserwacja to bardzo ciekawa dziedzina. Właściwie opiera się nie tylko na pracy samych konserwatorów dzieł sztuki, ale też ekspertów z innych dziedzin i kto i jakie zadania wykonuje przy konserwacji obrazu.
Zawód konserwatora jest zawodem też interdyscyplinarnym, to znaczy, tak jak powiedziała pani, korzysta również ze zdobyczy innych dziedzin nauki, takich jak nauki chociażby przyrodnicze. Mamy tu na myśli fizykę, chemię, mikrobiologię.
Ale też coraz częściej informatycy przy okazji jakiejś rekonstrukcji czy digitalizacji biorą udział w trakcie konserwacji dzieła.
Na pewno też współczesna konserwacja korzysta również z takich rozwiązań technologicznych, jak rozwój pewnych technologii też graficznych, prawda, czy też spektrometrycznych. Korzysta się tutaj bardzo często właśnie przy opracowywaniu dokumentacji.
Wspomniała pani już o analizie spektralnej. To jeden z etapów konserwacji, ale najczęściej rozpoczyna się w ogóle od pełnej dokumentacji, naświetlenie w ultrafiolecie, podczerwieni, radiografia. Co jeszcze?
Pierwszym krokiem, który jest krokiem elementarnym, który konserwator musi wykonać, to jest dobrze rozpoznać wszystkie problemy, z którymi można mieć tutaj do czynienia, czyli obraz trzeba bardzo dobrze obejrzeć, rozpoznać go przede wszystkim, poobserwować w świetle naturalnym, świetle sztucznym, często tak zwanym okiem uzbrojonym, czyli w powiększeniu mikroskopijnym. Konserwatorzy również posługują się obserwacją powierzchni obrazu w luminescencji ultrafioletowej. Można wtedy na przykład dostrzec jakieś przemalowania, czy też inne ingerencje. Czasem wykonuje się, jeżeli jest taka też potrzeba, bo nie zawsze jest taka konieczność, badania rentgenowskie, które też mogą pokazać, czy pod powierzchnią obrazu znajdują się jeszcze jakieś być może inne przedstawienia. Wykonuje się obserwacje obrazów w świetle podczerwonym. W podczerwieni można zobaczyć rysunek, czy też na przykład można czasem uchwycić fakt, czy na etapie procesu malarskiego malarz nie zmienił zdania, czy jakby po prostu nie zmienił koncepcji, prawda, swojego dzieła. To też jest pewnego rodzaju elementem, który daje, zwiększa większą świadomość na temat obiektu, ale również wykonuje się bardzo często, jeżeli jest takie wskazanie, pobiera się próbki oryginalnej warstwy malarskiej, zapraw w celu identyfikacji pigmentów, użytych spoiw, rozpoznania technologii. To wszystko ma też czemuś służyć, prawda? Bo jeżeli na przykład konserwator decyduje się na jakąś diagnostykę, na badania, no to też musi mieć jakiś określony cel.
Zastanawia mnie to, czy konserwatorzy używają farb współczesnych, czy sami, mając półprodukty, tworzą takie pigmenty, które są bardzo zbliżone do tych oryginalnych sprzed wieków.
Tutaj musimy pewną rzecz rozgraniczyć. Farby artystyczne używane do malowania obrazów są niewłaściwe z punktu widzenia działań konserwatorskich. Musimy też mieć na uwadze to, że ingerencja konserwatorska musi być przede wszystkim odwracalna, czyli farby użyte do retuszy, do jakiejś rekonstrukcji muszą być z założenia odwracalne, musi być po prostu możliwa do usunięcia bez szkody dla obrazu i to jest pierwszy warunek, który musi zostać spełniony. Druga zasada, która jest też zasadą równie istotną z punktu widzenia chociażby ekspozycyjnych obiektów i takiej trwałości, takiej konserwacji, to te warstwy, te farby muszą być stabilne optycznie. Co to znaczy? Że one nie mogą ulegać po prostu żółknięciu, ciemnieniu, a są to, powiedzmy sobie, naturalne procesy starzenia, które zachodzą chociażby w farbach olejnych, gdzie dodatkiem jest spoliwo olejne, olej lniany, który żółknie, który po prostu ciemnieje, więc te farby, które konserwatorzy używają do konserwacji warstwy malarskiej, to są farby specjalistyczne, są dedykowane konserwatorom, działaniom konserwatorskim i restauratorskim.
To była pani Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków przy Urzędzie Miasta Rzeszowa, która wyjaśniła nam, jak wygląda konserwacja obrazów i jakie stosowane są technologie oraz metody. Zachęcam Państwa do tego, aby Państwo rozejrzeli się po swoich mieszkaniach, domach, a może na ścianach znajdują się obrazy, które wymagają już działań konserwatorskich. Warto wtedy udać się z takim obrazem do specjalisty, czyli konserwatora dzieł sztuki.
Thank you.
Zapraszam Państwa na jeszcze jedną rozmowę z Jarosławem Juszkiewiczem z Planetarium Śląskiego, a zadawać pytania będzie Piotr Malec.
Głowa do góry.
Już chyba na dobre rozpoczął się nowy wyścig kosmiczny, wyścig na Księżyc. Czy to kolejna odsłona rywalizacji supermocarstw, tym razem Stanów Zjednoczonych i Chin, czy rzeczywiście nadszedł czas, by powrócić na srebrny glob?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest taki start drugiego wyścigu kosmicznego. Pierwszy mieliśmy dobrych kilka dekad temu. Rozpoczął się w 1957 roku wystrzeleniem przez Związek Radziecki Sputnika na orbitę, pierwszego sztucznego satelity. Przez wiele kolejnych lat Stany Zjednoczone były w tyle, aż w 1961 roku prezydent Kennedy ogłosił plan załogowego lotu na Księżyc. I Rosjanie przegrali ten wyścig. Ale właściwie można powiedzieć, że to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych wtedy było trochę pyrrusowe. Okazało się, że po kilku misjach, od misji Apollo 11 do misji Apollo 17, która była ostatnią misją, Amerykanie porzucili Księżyc, w sensie takim, że już nikt więcej nie poleciał na Księżyc. To był wtedy wyścig głównie jednak propagandowy. Chodziło o to, żeby pokazać, kto jest lepszy i kto pierwszy postawi stopę na Księżycu. A kiedy ten wyścig został rozstrzygnięty, to okazało się, że właściwie nie ma po co wracać na Księżyc. I tak właściwie było przez 5,5 dekady. A teraz mamy nowe otwarcie, ale też wiemy więcej o Księżycu niż wiedzieliśmy. Przede wszystkim wiemy, że jest na nim woda. I to jest odkrycie, które zupełnie zmieniło to, w jaki sposób postrzegamy Księżyc. Oczywiście to nie jest tak, że ta woda jest na tych słynnych morzach księżycowych. To są płaskie, bardzo suche przestrzenie. Przypomnijmy, Księżyc praktycznie nie ma atmosfery, a więc pytanie, skąd woda? Otóż znaleziono spore ilości lodu wodnego, czyli zamrożonej wody w rejonach podbiegunowych, czy biegunowych. Są miejsca na Księżycu, w rejonie kraterów, gdzie nigdy nie dociera słońce. I tam potwierdzono ilość sporą wody, a to już jest dobrze, bo to znaczy, że nie musimy wozić wody z Ziemi na Księżyc, ani jej syntetyzować na Księżycu, co byłoby dość trudne i energochłonne. Drugi powód to Hel-3, dość niezwykły izotop helu, który pozwala przynajmniej teoretycznie na wykorzystanie go w reakcji syntezy jądrowej. Ta energia zostaje przekształcona na energię elektryczną. Księżyc ma olbrzymie pokłady Helu-3, który z kolei na Ziemi jest na wyczerpaniu w tej chwili. A zatem mamy przynajmniej dwa dobre powody, żeby polecieć na Księżyc. No i jest powód trzeci, moim zdaniem w tej chwili najważniejszy, a mianowicie prestiż. Przypomnijmy, amerykański program Artemis, program powrotu ludzi na srebrny glob, już właśnie w okolice podbiegunowe. I to jest program realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. To też jest nowość. Do 2026 roku astronauci mają wylądować na Księżycu. Być może ten termin się przeciągnie do 2028 roku, ale jest jak najbardziej możliwy, ponieważ jest technologia, jest sprzęt, jest potężna rakieta nośna, przynajmniej częściowo przetestowana, są statki kosmiczne, no i potężne doświadczenie przede wszystkim NASA w takich misjach. Z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy być może nie realizują swoich pomysłów na podbój kosmosu w sposób tak spektakularny jak Amerykanie, ale są bardzo konsekwentni w tym, co robią. Powoli, konsekwentnie dążyć do celu. I tak wygląda chiński program księżycowy. Najpierw były loty orbitalne, potem loty wielozałogowe. Teraz mamy chińską stację kosmiczną. Przypomnijmy, ISS nie jest jedyną stacją kosmiczną, która krąży wokół Ziemi. No i program lotu na Księżyc, lądowanie do 2030 roku. Rosja do ubiegłego tygodnia, właściwie do tego weekendu, się bardzo odgrażała, że planuje lądowanie załogowe na Księżycu, no ale wystrzelona po raz pierwszy od 47 lat sonda księżycowa Luna-25 roztrzaskała się o powierzchnię Księżyca, więc myślę, że Rosjanie niestety zostaną gdzieś w tyle w tym wyścigu. No i jeszcze innych dwóch graczy. Japonia, która częściowo gra w drużynie europejskiej i amerykańskiej, ale też ma swój program kosmiczny. No i Indie, które wysłały swój łazik, który w najbliższych dniach też powinien lądować na Księżycu.
Krótko mówiąc, chyba coraz bardziej zaczynamy dostrzegać i doceniać walor ekonomiczny takiego właśnie powrotu na naszego naturalnego satelity.
Tak, sądzę, że przemysłowa eksploracja Księżyca jest możliwa. Mówi się też o tym, że powstają technologie tworzenia elementów baz kosmicznych z wykorzystaniem pyłu księżycowego, czyli regolitu, i że nawet na miejscu będzie można drukować na drukarkach specjalnych 3D gotowe elementy bazy, z których będzie można robić kolejne moduły. Jeżeli jeszcze się okaże, że te reaktory termojądrowe naprawdę będą działać, będą potrzebowały takiego wysokoenergetycznego paliwa, no to się nagle okaże, że loty na Księżyc i górnictwo księżycowe zaczną być opłacalne. Ale nie oszukujmy się, w tej chwili to jest prestiż, to jest pokazanie, kto dysponuje lepszą technologią. No i zobaczymy, co będzie. Nie sądzę, żeby NASA po raz drugi strzeliła sobie w stopę, wykonując kilka misji załogowych i na kolejne dekady porzucając Księżyc.
To była rozmowa Piotra Malca z Jarosławem Juszkiewiczem z Planetarium Śląskiego, która kończy naszą audycję. Dziękujemy za obecność przy radioodbiornikach. Program zrealizował Maciej Rosół, muzykę wybrał Piotr Malec, a audycję przygotowała Justyna Piekło. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Thank you.